Wyjątkowo, bo z porannym gościem Radio Rodzina spotykamy się zazwyczaj w studiu Radio Rodzina, a dzisiaj jest nim Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu.
Przeszkodą jest dzisiejszy Sejm, a spotkaliśmy się w studiu Radio Rodzina z końcem października. Wtedy nie było jeszcze sprecyzowane, jakim konkretnie obszarem w resorcie będzie się pan zajmował. Kształtował się także podział kompetencji. Jest pan po wizycie w Japonii, Tajwanie. Jaka szansa jest na zacieśnienie tej współpracy w obszarze mikroelektroniki czy też nowych technologii, a nawet projektów energetycznych?
Tak, ja tylko sprostuję, że nie byłem w Japonii, tylko na Tajwanie.
Okej, ale czytałam na GOV, że pan był również w Japonii, przynajmniej wypowiadał się pan w tej materii.
Nie, jeśli chodzi o, to byłem na Tajwanie i o tym oczywiście mogę rozmawiać. Jeśli chodzi o Japonię, pewnie w przyszłości też mnie czeka wizyta, dlatego że Korea Południowa, Japonia.
Z informacji, przepraszam, na GOV-ie wyglądało, jakby pan faktycznie tam był, bo była pana wypowiedź.
Nie, chodzi, oczywiście byłem na Tajwanie.
Więc to poprawka na tej stronie internetowej z datą 8.11.
Dobrze. Ciężko tak w dwa dni odwiedzić Japonię i Tajwan. Więc to była krótka wizyta. Natomiast to była wizyta dotycząca konsultacji gospodarczych z panem ministrem Chenem po stronie tajwańskiej, a także też oprócz tej rozmowy z przedstawicielami gospodarki, Ministerstwa Gospodarki, rozmawialiśmy też oczywiście z przedstawicielami firm, które są zainteresowane inwestycjami w Polsce albo już te inwestycje w Polsce poczynili. Rozmawialiśmy o tym, co ich zdaniem należałoby poprawić, żeby tych inwestycji było więcej, ale też, mówiąc wprost, bardzo jestem zainteresowany jako minister rozwoju i technologii tym, żeby w Polsce wreszcie pojawiły się firmy, które będą produkowały półprzewodniki. Zresztą to jest taka nasza...
Chodzi o Intel.
Nasze europejskie wyzwanie. No, niestety problemy Intela, które ma takie wewnętrzne, ciężko mi oczywiście je w jakimś stopniu ocenić. Natomiast obiektywnie Intel ze swoimi problemami wstrzymał inwestycje. Nie wiemy, czy ostatecznie zrezygnował, czy bo takiego też sygnału...
Tak, czy powróci do tego.
Czy powróci. Natomiast niezależnie od Intela, bo to jest amerykańska firma,
jasne,
jest wiele firm półprzewodnikowych na Tajwanie, jak chociażby TSMC czy UMC. Ja miałem okazję być w UMC i rozmawiać z wiceprezesem UMC. Miałem też okazję zobaczyć, jak wygląda ta fabryka półprzewodników, jak wygląda ich też takie miejsce, ten park technologiczny, miejsce, gdzie prowadzone są badania, gdzie ten biznes jest takim bardzo bliskiej relacji z nauką, z tym, jak powinno to też wyglądać w Europie, bo ten w Europie jest, tak samo w Polsce, ten styk biznesu i nauki jest dalsze niż to widziałem na Tajwanie. I to są, myślę, że takie wnioski, które należy wyciągnąć z wizyty na Tajwanie, natomiast trzeba też być gotowym na to, żeby w przyszłym roku pojawiły, czy w najbliższych latach pojawili się inwestorzy z Tajwanu. Oni są zainteresowani Europą. Sami też podkreślili, że w dużej mierze w ostatnich latach inwestowali w Chinach. Pomimo tego, że nie mają relacji politycznych, to jednak te gospodarcze relacje są i na pewno będą szukali swojej przestrzeni do inwestycji w Europie, a Polska jest dobrym krajem, dlatego że jesteśmy bezpiecznym krajem do inwestycji. To też pokazała inwestycja Mercedesa w Jaworze. Nowa linia produkcyjna samochodów elektrycznych, vanów elektrycznych w Jaworze, którą miałem przyjemność razem z przedstawicielami zarządu Mercedesa w Polsce wbić taką pierwszą łopatę pod budowę tej, tej nowej części fabryki Mercedesa pod Jaworem. Więc to też jest, więc to pokazuje, że Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania i Tajwańczycy mogą inwestować w Polsce. Oni zresztą też chcą inwestować w Polsce, chociaż w ostatnich latach widzieliśmy, że poprzez gesty polityczne, które wykonywały chociażby Czechy, tych inwestycji w Czechach było więcej.
Chociaż niektóre firmy takie jak Beko optymalizują.
Beko jest oczywiście, Beko jest jedną z firm oczywiście, która też korzysta z półprzewodników. Jak pani redaktor, rozmawiamy teraz przez telefon, który jest oparty o półprzewodnik.
Tak, zgadza się.
Oparty monitor, radio, wszystko jest oparte o półprzewodniki. I to jest dzisiaj kompetencja, której nie posiadają państwa europejskie. My mamy firmy, które współpracują z firmami półprzewodnikowymi, jak chociażby ASML, to jest holenderska firma, ale nie mamy ulokowanych firm półprzewodnikowych w Europie. I to jest moim zdaniem wielkie wyzwanie, które stoi przed całą Europą, ale również Polską. I jeżeli będziemy skuteczni, to uda nam się przyciągnąć ten biznes tajwański, te inwestycje tajwańskie do Polski. To jest moim zdaniem wielkie wyzwanie, które stoi przed nami w najbliższych latach.
A jaka jest szansa jako minister z naszego regionu, żeby pan przyciągnął takich tajwańskich inwestorów na Dolny Śląsk?
To jest oczywiście pani redaktor.
My na to liczymy, panie ministrze. Już tutaj pan reprezentując nasz region, to my liczymy jakiejś firma, jeżeli z Intelem nie wyjdzie, to pan załatwi dla nas, mówiąc w cudzysłowie, jakąś firmę tutaj do nas.
Ja kocham Dolny Śląski Wrocław, pani redaktor. Natomiast pamiętajmy o tym, że jestem ministrem rozwoju nie Dolnego Śląska, tylko...
Zdajemy sobie z tego sprawę, ale sympatię to pan musi mieć do nas większą.
Pani redaktor, zależy mi na tym, żeby firmy półprzewodnikowe pojawiły się w Polsce. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w obszarze półprzewodników, inwestycje TSMC w Dreźnie czy w okolicach Pragi, można stworzyć taki trójkąt półprzewodnikowy. Drezno, Praga, Wrocław. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dla całego kraju oczywiście, ale też dla naszego regionu bardzo ważne. Tym bardziej, że rozmawiając też z inwestorami tajwańskimi, oni wiedzą, że my mamy warunki, mamy dobrą, jesteśmy dobrze zlokalizowani, jeśli chodzi o tę część Europy, ale też, co ważne, mamy zasoby, te zasoby intelektualne. Mamy dobrych inżynierów, mamy dobre uczelnie, które dobrze kształcą tych inżynierów. No i to jest, myślę, że duża szansa. Wiadomo, że zawsze przy okazji firm inwestycji nowoczesnych technologii pojawiają się też firmy, które, startupy polskie, które no, współpracują, czy też korzystają z tej obecności takich firm, które mają nowoczesne technologie. To jest też bardzo ważne dla nas w przyszłości. Wrocław jest zagłębiem startupowym, jeśli chodzi o nowe technologie.
Mówi się, Dolny Śląsk z startupem stoi.
Tak, i to jest nasza przewaga nad innymi regionami, ale nie możemy popadać w taki samozachwyt i dalej.
Nie tak.
No, duże inwestycje, tacy inwestorzy jak Intel albo chociażby te firmy półprzewodnikowe z Tajwanu na pewno dałyby kolejny impuls do rozwoju firm czy startupów, ale też tego biznesu wokół. To jest dla nas bardzo ważne i to jest ważne z perspektywy nie tylko Polski, ale całej Europy.
Biznes ucierpiał we wrześniowej powodzi, panie ministrze. Na jaką pomoc mogą liczyć dziś przedsiębiorcy z terenów zalewowych? Ja wiem, że pan odwiedzał także te tereny od momentu pana nominacji.
Tak, no, to jest też bardzo ważna kwestia dla mnie w ministerstwie, dlatego że ja znam te tereny. Mój tato pochodzi z powiatu ząbkowickiego, urodził się w Ziębicach, więc ja naturalnie często spędzałem, mam tam rodzinę, spędzałem wiele czasu w Kotlinie Kłodzkiej i wiem o tym, że ta pomoc jest potrzebna, nie tylko ta w wymiarze takim ludzkim przywrócenia normalności funkcjonowania każdego obywatela i każdej obywatelki, tak mieszkańca powiatów kłodzkiego, ale też i tych, które zostały jak Dzierżoniowski czy Ząbkowicki też dotknięty tą katastrofą. Natomiast zależało nam na tym, żeby przywrócić tą normalność w każdym wymiarze, czyli odbudowa szkół, przedszkoli, domów, mieszkań, ale też, co ważne, biznesów. I od początku pojawiło się kilka instrumentów. Ja mogę powiedzieć, że jest ich 18 realizowanych przez różne ministerstwa, czyli Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Funduszy, również moje ministerstwo, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Sądzi pan, że biznes będzie chciał powrócić na tereny i odbudować się na tych terenach? Bo jest ryzyko, że po raz kolejny założą swoją firmę, będą chcieli rozwijać się i okaże się, że wakacje na przykład uderzy kolejna fala powodzi.
No właśnie, to jest pani redaktor.
To jest ryzyko.
Dla nas ważne jest to, żeby przedsiębiorcy otrzymali takie wsparcie interwencyjne. Jest to wsparcie interwencyjne. To 16 tysięcy na każdego pracownika, bądź 75% średniomiesięcznego przychodu za zeszły rok. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest zwolnienie ze składek ZUS-u dla pracowników i przedsiębiorców przez 5 miesięcy, czyli za sierpień, za wrzesień, za październik, za listopad, za grudzień. Jest taka możliwość, bądź ewentualnie też odroczenie płatności ZUS-u. Ale też, pani redaktor, pojawiła się też nowa propozycja do 5 milionów złotych wsparcia dla przedsiębiorców i to jest też szansa dla niektórych, żeby nie tylko odbudowywać się na przykład w danym miejscu, ale żeby można było przenieść swoją działalność w inne bezpieczne miejsce i co ważne, być może też przebranżowić się. Dla niektórych być może trzeba poszukać innego pomysłu na biznes w danej okolicy, ale dajemy taką możliwość przedsiębiorcom, mają możliwość skorzystania z takich propozycji. Ja zapraszam na stronę internetową www.biznes.gov.pl/powódź, bądź też będzie można szukać informacji pod numerem telefonu 801-055-088. To jest numer telefonu, w którym będą też obsługiwane osoby i wszystkie te programy, które są dzisiaj, czy instrumenty, które dzisiaj są realizowane przez różne ministerstwa. Każdy, kto będzie chciał uzyskać informacje na temat tych różnych instrumentów, na temat tego wsparcia, będzie mógł uzyskać pod tym numerem telefonu, nie szukając, nie dzwoniąc do Krajowej Administracji Skarbowej, czy do Ministerstwa Pracy, czy do ZUS-u, tylko pod tym jednym numerem telefonu. To też zorganizowaliśmy. I też potrzebujemy też jeszcze zwiększyć tą informację, żeby przedsiębiorcy nie szukali tego gdzieś na różnych stronach, tylko na jednej stronie internetowej, wiedzieli, jaka to jest strona internetowa. Dlatego też zawsze Państwa proszę, żeby w artykułach napisać adres strony internetowej, którą przed chwilą...
To Radio Rodzina jak najbardziej poinformuje jeszcze raz swoich słuchaczy. Dlaczego, zastanawiam się, panie ministrze, prawie połowa Polaków jednak źle ocenia działania rządu związane z usuwaniem skutków powodzi i pomocy poszkodowanym? Tak przynajmniej wynika z sondażu firmy badawczej Opinia 24. Czy to jest jednak to pokłosie zatoru w wypłacaniu środków? Czy zmienicie ten wizerunek i obraz?
Możliwe, tak. Tylko pani redaktor, powiem w ten sposób. Ja mogę powiedzieć, że najbardziej mnie interesuje to, żeby nie tyle zadowoleni, co po prostu tą pomoc uzyskali wszyscy.
Żeby była realna, rozumiem.
Tak, żeby ona była realna, żeby ona służyła mieszkańcom i tyle. To
na ile realne są wasze obietnice ze 100 konkretów? Bo wciąż macie tarcia, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, która została podzielona na 2 lata, czy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy. To też kwestia przedsiębiorców.
No to prawda, natomiast są wakacje składkowe i o tym mówił Donald Tusk w trakcie kampanii, zostało to zrealizowane. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować tak od teraz, dlatego że zobowiązania, które są, chociażby 800+, powiedzieliśmy, że to, co zostało ustalone, zostanie dowiezione. I dowieźliśmy ten, to jest duże obciążenie dla budżetu, ale zrealizowane przez nasz rząd. Więc wiadomo, że tych propozycji, tych 100 konkretów będziemy realizować krok po kroku, tak żeby to zrealizować, bo to też jest nasze zobowiązanie przedwyborcze.
A największy sukces po roku rządów koalicji?
Wiemy, co tych sukcesów oczywiście jest...
Taki jeden, jakby pan wymienił, bo biegniemy dalej z tematami.
Na pewno obszar obronności, sprawy społeczne, chociażby takie jak przykład in vitro, odblokowanie olbrzymich środków z KPO, świadczenia rodzinne czy ustabilizowanie inflacji. Wiemy, że musimy jeszcze bardziej zakasać rękawy i będziemy to robić, będziemy ciężko pracować.
Czy PKW miała prawo odroczyć posiedzenie w sprawie pieniędzy PiS?
Jesteśmy wszyscy świadkami takiego gmatwania przez PiS systemu prawnego w Polsce i to się działo. Pułapek, które zostawili przed swoim odejściem.
Tylko ja to wiem, panie ministrze, tylko każdy się zastanawia, czy to jest możliwe, że PKW nie uznaje wyroku Sądu Najwyższego w sprawie subwencji. I to jest ciekawe, bo eksperci wypowiadają się różnie. I niestety, ale mamy bałagan prawny.
No oczywiście i to jest konsekwencja poprzednich rządów.
Myślę, że Polacy także chcieliby wiedzieć, kogo mają słuchać w tej materii, bo jeżeli eksperci, prawnicy, sędziowie są podzieleni, to jak wygląda nasze prawo? Jest załamane.
Panie redaktor, jeżeli od samego początku poprzedni rząd funkcjonował w oparciu o, powiedziałbym, o sędziów Trybunału, którzy nie powinni zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no to wie pani, to wszystko jest, każda następna decyzja i konsekwencja i po prostu była zła dla systemu prawnego w Polsce. Mhm. Ludzie potrzebują mieć takie poczucie bezpieczeństwa w tym obszarze, że prawo jest prawem i że każdy, kto wychodzi poza to prawo, będzie ukarana. Dzisiaj jest taka sytuacja, że PiS tak naruszył ten porządek prawny, że będziemy naprawdę mieli wiele, nie tylko miesięcy, ale lat na to, żeby to odbudować. Ale zrobimy to. Krok po kroku i będziemy w tym kontekście.
A może wyjściem z tego wszystkiego byłaby propozycja Szymona Hołowni, by głosował cały Sąd Najwyższy, bo za niedługo wybory prezydenckie i w takim impasie prawnym my nie wiemy, czy one nie są zagrożone.
Propozycja pana marszałka Hołowni jest oczywiście interesująca i na pewno będziemy o tym rozmawiać. Natomiast moim zdaniem wybory prezydenckie nie mogą być zagrożone. Odbędą się we wskazanych terminach.
A czy dzisiaj zagrożony jest budżet Wrocławia i głosowanie nad nim?
Myślę, że pani redaktor, wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia oczekują od przedstawicieli władzy, zarówno tej wykonawczej, jak i tej uchwałodawczej, żeby jak najlepiej sprawowała tę władzę i żeby jak najlepiej przygotowała budżet miasta, który ma odpowiadać potrzebom mieszkańców.
A dla pana ona odpowiada, ta ustawa?
Ja nie zajmuję się budżetem Wrocławia.
No ale pewnie ma pan tam swoich radnych z Koalicji Obywatelskiej. Stąd moje pytanie, pewnie pan się interesował.
Jest 23 radnych Koalicji Obywatelskiej.
I trzech dzisiaj ma się wyłamać w głosowaniu.
No pytanie jest, ja zawsze powtarzam, żeby zrobić wszystko, żeby radni reprezentują konkretnych wyborców. Oni przyszli z konkretnymi sprawami, które chcą zrealizować w najbliższej kadencji w Radzie Miejskiej. Więc myślę, że rolą władzy wykonawczej jest zabieganie o tych wszystkich radnych, którzy mają dobre pomysły, żeby mogli je zrealizować, żeby mogli też w jakimś stopniu poprawiać kondycję naszego miasta, która jest cały czas, wiadomo, że cały czas się dużo rzeczy dzieje i zmienia. I musimy też na te zmiany być gotowi, na te zmiany, o których też mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej.
Czy radni, którzy zagłosują dzisiaj ewentualnie przeciw budżetowi, zostaną wykluczeni z klubu KO?
Panie, to poczekajmy na głosowanie w sprawie budżetu.
Co by pan zrobił? Bo jednak jest regulamin wewnętrzny. No i chociażby Grzegorz Schetyna mówił wyraźnie, że jeśli ktoś głosuje inaczej niż klub, to znaczy, że stawia się poza klubem i to jest jego decyzja. No i wydaje się, że wykluczenie jest nieuniknione, jeśli taka sytuacja się zdarza.
Myślę, że warto w tej kwestii wrócić do pierwszego głosowania w Radzie Miejskiej, wybór przewodniczącego Rady, jak głosowali niektórzy radni, więc raczej bym się tutaj nie wyrywał na miejscu niektórych polityków z takimi deklaracjami.
Natomiast mocno, panie wiceministrze, mówi pan.
Mówimy o tym, że Są konsekwencje głosowania nad budżetem, ale są też konsekwencje głosowań wcześniejszych. No. Mm-hmm. Ja, pani redaktor, powtarzam, wszystkich z gorącą głową miłośników czystek przestrzegam przed nierozsądnymi działaniami.
Ale pan też mówił o takich czystkach.
Pani redaktor, ja nie mówię nigdy o czystkach. Ja mówię o tym, że jeżeli ktoś podejmuje jakieś działania, to musi się liczyć z konsekwencjami.
Dokładnie. Powiedział pan, zawiodło mnie kilka osób, zostaną wyciągnięte konsekwencje za głosowanie na marszałka czy w Radzie Miejskiej Wrocławia. Czy przed świętami jeszcze pan wyciągnie takie konsekwencje, czy daje pan działaczom odpocząć, a zajmie się pan tym po nowym roku?
Politycy, pani redaktor, powinni kierować się dobrem wspólnym, dobrem mieszkańców Wrocławia, a nie swoim indywidualnym.
Czyli jak przed świętami, czy po świętach? Konsekwencje. Czekamy na te konsekwencje. Nie zostawi pan chyba tego, panie ministrze, tak?
Pani redaktor, ja wierzę w to, że każdy jest odpowiedzialny i każdy też podejmuje odpowiedzialne decyzje, a jeśli chodzi o pewne konsekwencje wobec osób, które mnie zawiodły, to oni doskonale wiedzą, kto to był, ja też wiem, kto to był i będzie czas na to, żeby te konsekwencje wyciągnąć.
Przed czy po nowym roku?
Pani redaktor,
musi się coś dziać w polityce, żeby emocje były wysokie.
Nie, właśnie powinno się dziać tak, żeby nie politycy byli zadowoleni, tylko tylko przede wszystkim, żeby zadowoleni byli mieszkańcy, dla których i obywatele, dla których pracujemy, żeby Polska się rozwijała, a nie żeby była jakaś stagnacja. To dotyczy Dolnego Śląska i Wrocławia również.
To ostudźmy te emocje. Jak pan spędzi minister święta na Dolnym Śląsku?
Pani redaktor, spędzę święta na Dolnym Śląsku i też w innych częściach Polski, dlatego że rodzina nie tylko mieszka na Dolnym Śląsku.
A tak z ciekawości, kto przynosi panu prezenty pod choinkę?
Moi rodzice, rodzice mojej żony, święty Mikołaj.
No już się bałam, że pan zapomniał o tym świętym Mikołaju i że tylko jeszcze dzieci nas mogą słuchać, panie ministrze. Proszę pamiętać o tym, Radio Rodzina.
Już są w szkole, także powiem,
że... Nie wszyscy. Dziękuję bardzo. Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Wesołych świąt życzymy, zdrowych i pogodnych.
Wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych świąt.